Michał Karnowski, dzień dobry, witam w salonie dziennikarskim wspólnej audycji Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl, teraz także na antenie TVP Info. Są z nami Dominik Zdort, publicysta, witam serdecznie.
Dzień dobry.
Profesor Kazimierz Dadak, tygodnik Idziemy i wykładowca akademicki Hollins University, witam serdecznie panie profesorze. Piotr Zaremba, zastępca redaktora naczelnego tygodnika w sieci.
Witam.
Anita Gargas, dziennikarka, publicystka, magazyn śledczy w telewizji publicznej, witam serdecznie.
Witam.
Widzieliśmy przed chwilą na antenie uroczystości pogrzebowe Tomasza Kality. Chyba wszyscy, prawie wszyscy go znaliśmy, współpracowaliśmy z nim. No, duże wrażenie zrobiło na wszystkich, jak dzielnie walczył.
No, szalenie sympatyczny człowiek, można powiedzieć, w każdej kolejnej fazie kontaktu z nim to wrażenie się pojawiało. Natomiast faktycznie jego choroba, to co mówił w trakcie tej choroby, także pewnego rodzaju przemiana, otwarcie się w kierunku tych wartości no, transcendentalnych, najwyższych religii, niesłychanie imponujące. I tak sobie myślę, że w tej chwili patrzy na nas z nieba, no, na nas jako na Polskę oczywiście, nie na nas konkretnie. Więc no, myślę, że ta jego choroba miała jakiś sens. To dodała wszystkim siły, wszystkim ludziom, którzy go znali i którzy go nie znali.
Jest dzisiaj w naszych modlitwach, będzie w naszej pamięci. Przechodzimy do wydarzeń bieżących. To był ważny tydzień dla polskiej i światowej polityki. Można powiedzieć, że świat naprawdę się zmienia. Tak rozmawialiśmy przed wejściem do studia, że gdyby ktoś kilka lat temu napisał jakiś political fiction, jakąś opowieść próbującą przewidzieć, co się wydarzy, no to wizja, że Wielka Brytania właśnie negocjuje Brexit, wyjście z Unii Europejskiej, że w Stanach Zjednoczonych Donald Trump zostaje prezydentem i tak radykalną zmianę przeprowadza. No to byłoby przyjęte chyba z niedowierzaniem, a w każdym razie na pewno stałoby to na półce fikcja, fantazja. Zobaczmy, zobaczmy fragment inauguracji prezydenta Donalda Trumpa, 45. prezydenta Stanów Zjednoczonych.
Czas pustych słów minął. Teraz nadeszła godzina działania. Nie pozwólcie, żeby ktokolwiek mówił wam, że czegoś się nie da zrobić. Nie ma wyzwania, któremu nie sprostają serce i duch walki Ameryki. Nie zawiedziemy.
Chcę przekazać moje najserdeczniejsze gratulacje prezydentowi Donaldowi Trumpowi w dniu przejęcia przez niego najważniejszego gabinetu na świecie. Wiem, że miliony ludzi na całym świecie życzą mu sukcesów w wyzwaniach, które przed nim stoją w najbliższych miesiącach i latach. Na razie nikt nie wie, co zrobi prezydent Trump. Ja się nie przyłączę do ogólnoświatowej kampanii nienawiści wobec Trumpa.
Wspólnie znów uczynimy Amerykę silną. Znów uczynimy ją bogatą, dumną i bezpieczną. I tak, ponownie uczynimy Amerykę wielką.
Został wybrany, bo złożył wiele fałszywych obietnic wyborczych, których nie będzie mógł spełnić. Myli się we wszystkim, co mówi.
Zmienimy Amerykę tak, żeby Amerykanie mogli zjednoczyć się w jeden silny naród.
Ogrom wątków, ogrom pytań. Pierwsze decyzje prezydenta Stanów Zjednoczonych już za nami. Pierwszą było zdjęcie ze strony oficjalnej wszelkich takich propagandowych trochę materiałów o zmianach klimatycznych i związanej z tym polityce. Ale zapytam państwa ogólnie, jakie wrażenia, co najważniejsze z tej inauguracji, z tego przemówienia prezydenta Donalda Trumpa i co przed Ameryką, co przed światem? Piotr Zaremba może, proszę bardzo.
No, ja mam wrażenie, że rzeczywiście, bo odbierałem zawsze podczas kampanii Donalda Trumpa takiego trochę kapryśnego celebrytę. Tymczasem jego wystąpienie na inauguracji było bardzo precyzyjne. W tym sensie ja zawsze powtarzam, że to będzie ciekawa prezydentura, bo to jest polityk, który zakwestionował pewne dogmaty czy aksjomaty. Na przykład no jest pierwszym w istocie rzeczy amerykańskim prezydentem, który tak serio chce rozmawiać o konsekwencjach globalizacji. Że cała jego koncepcja sprowadzenia na powrót kapitału, który jest wyprowadzany przez korporacje z Ameryki, no jest niesłychanie ciekawa. I to jest jakby jedna uwaga. No też taka ogromna energia. Choć oczywiście, jeżeli weźmiemy pod uwagę jego rozmaite wypowiedzi przed jeszcze inauguracją, to one są czasami cokolwiek niejasne i sprzeczne. W tym sensie, no, może być, że Amerykanie mają podstawy, żeby go rozliczać z tego programu.
Ale jest konsekwentny w tej swojej obietnicy, że on, no, Ameryka pierwsza, tak? Mam takie poczucie,
tak,
że to, co jak ja miałbym powiedzieć z tego przemówienia się narzuca, to dla mnie było najważniejsze, jakie przeczytałem. Przez wiele dekad przemysł zagraniczny był dominujący, ale nie nasz. Finansowaliśmy armię innych krajów, a nie naszą. Broniliśmy granic innych, a nie własnych. Musimy wreszcie sprawić, by dobrobyt naszej klasy średniej został przywrócony. Musimy chronić nasze granice przed krajami, które kradną produkty, miejsca pracy i zamykają nasze fabryki. Ani to już zaraz oddaję głos, ale jeśli pozwolę jeszcze do pana profesora. Panie profesorze, czy to poczucie, że Amerykanie biednieją, było u źródeł tego zwycięstwa Trumpa, że się gorzej dzieje?
A bez wątpienia, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Jest pytanie, czy prezydentowi Trumpowi uda się zmienić te trendy, jakie miały miejsce w ciągu ostatnich 20-30 lat. Z tym, że sprawy wewnętrzne amerykańskie, myślę, w jego prezydenturze będą na planie drugim, natomiast na planie pierwszym będą sprawy międzynarodowe. On wcześniej, przed tym swoim wystąpieniem wczorajszym podczas inauguracji, jasno sprecyzował politykę Stanów Zjednoczonych, jasno określił cele i wyzwania, jakie stoją przed Ameryką, w szczególności wymienił z imienia i nazwiska, prawda, dwa wielkie twory polityczne, Chiny i Unię Europejską, które są konkurentami dla Stanów Zjednoczonych i stoją na przeszkodzie realizacji przez Stany Zjednoczone ich celów narodowych. I eksplicite powiedział, że Brexit to było dobre wydarzenie i przewiduje dalsze tego typu zjawiska, więc...
A pan się Trumpa boi?
Nie, dlaczego miałem się bać
Trumpa? Bo wielu, widzieliśmy histeryczne reakcje, słyszymy o strachu, o tym, że to nieodpowiedzialny polityk, celebryta, szaleniec.
Ja na szczęście nie jestem celebrytą i nie należę do, prawda, elit z Hollywood czy z środowisk artystycznych Nowego Jorku i nie mam najmniejszych powodów do obaw. Na pewno przeciętny Amerykanin łączy z Trumpem duże nadzieje. Jak wspomniałem, nie jestem przekonany, czy Trumpowi uda się zrealizować nadzieje, jakie są w nim pokładane, jeżeli chodzi o stosunki wewnętrzne.
Anita Gargas?
No nie wiem, czy panowie się zgodzą ze mną, ale moim zdaniem start tej prezydentury jest z punktu widzenia Polski znacznie korzystniejszy niż start prezydentury Obamy, który, przypomnę, zaczynał od resetu, czyli grubej kreski z Rosją. No tutaj takiej deklaracji Donald Trump nie składał. Dla nas, dla naszej dyplomacji to jest wielkie pole do popisu, bo jednak zgadzam się, że Ameryka będzie stała na pierwszym planie polityki Trumpa i od naszej dyplomacji będzie zależało, czy zdoła wytłumaczyć Trumpowi, jego najbliższym współpracownikom, że w interesie właśnie Stanów Zjednoczonych jest to, aby mieć silnego partnera w środkowej Europie, silną Polskę i silny sojusz z krajami, które w tej chwili właśnie stoją w opozycji do tych, które do tej pory w Europie narzucały ton. No i jedno jest pewne chyba, że możemy z dużą nadzieją spoglądać na zwrot moralny Ameryki, bo to, że kraje cywilizacji zachodniej do przepaści dążyły, jeśli chodzi o polityczną poprawność, no to nie ulega wątpliwości i mam wrażenie, że z polityczną poprawnością Donald Trump na pewno zerwie i będzie z determinacją zwalczał wszystko to, co było wykrzywione moralnie.
Dominik Zdart?
Mimo wszystko nie stawiałbym Donalda Trumpa jako przywódcy moralnego świata, jednak w życiu swoim miał mnóstwo zakrętów i...
Miał kiedyś film pornograficzny.
I różne rzeczy można na ten temat przypominać. Natomiast jeżeli ja bym zwrócił na coś uwagę, to sposób przez mówienie, sposób wygłaszania przemówień przez niego. Znaczy, on przede wszystkim szokuje nie dlatego, że mówi rzeczy, które są nieznane. To, że Unia Europejska jest słaba i że państwa z niej będą kolejne chciały wychodzić. To, że NATO jest kulawe przez to, że państwa europejskie nie płacą na to pieniędzy. To nie są rzeczy, których nie wiedziałaby pani Clinton, czy nie wiedziałby Obama, tylko oni o tym nie mówili. Oni zaczarowywali rzeczywistość. Jeżeli chodzi o Trumpa, to on po prostu mówi wprost, jak jest. Po prostu. On mówi, jak sytuacja wygląda. Zresztą zwrócił na to uwagę George Friedman.
Ale sytuacja? Z imigrantami, z gospodarką,
ze
z polityczną
sprawach,
poprawnością?
Tak? Właśnie. Mówi rzeczy, które nie są politycznie poprawne, ale są prawdziwe i realne. Ja jestem przekonany, że poprzedni przywódca amerykański też zdawał sobie sprawę z tych wszystkich problemów. Tylko tyle, że usiłował czarować rzeczywistość, nie mówiąc o tym, bo to było niemodne, źle odbierane byłoby na salonach.
Czy to nie jest też jakiś bilans prezydentury Obamy, panie profesorze? No, wielka nadzieja, ja pamiętam, jak Obama wygrywał, to jak reporterzy wracali, amerykańscy, z jego wieców, to mieli takie poczucie, że jakiejś euforii nawet były takie opisy, że to jest wręcz coś na granicy zaczarowania, prawda, całego establishmentu, trochę wyborców. Dwie kadencje Obamy i nagle tak radykalny zwrot, to wystawia trochę To jest trochę ocena też Obamy, prawda? Że jego następca jest tak radykalnie różny od niego, że ta recepta jest tak radykalnie odmienna.
Tak, zgadza się, tylko że 8 lat temu podobne nadzieje łączono z Obamą. Obama jako świetny mówca, świetny orator porwał w szczególności młode pokolenie amerykańskie i uzyskał wielką popularność. Nie zrealizował nic ze swoich obietnic. Nazajutrz po wygranych wyborach wszystkie obietnice zostały odłożone do lamusa, a w szczególności jego druga kadencja to przebiegała pod znakiem, tak jakby był zadowolony z tego, że jestem sobie prezydentem i niewiele muszę robić. Także tutaj rzeczywiście jest duży kontrast w stosunku do Trumpa, który od pierwszego dnia, nawet przed objęciem prezydentury, praktycznie podejmował decyzje, wymuszał na firmach amerykańskich zmianę decyzji co do budowy na przykład fabryk w Meksyku. Ford i General Motors podjęły decyzję, że będą budować fabryki w Stanach Zjednoczonych zamiast w Meksyku.
To jest chyba najciekawszy w ogóle wymiar jego prezydentury, przy czym on jest adresowany do Amerykanów, to my z tego nic nie będziemy mieli, a nawet można powiedzieć, że protekcjonizm dla Europy jest oczywiście czymś groźnym, ale on ma do tego absolutne prawo. Ten program America First jest zresztą nawiązaniem do programu republikanów jeszcze z lat 20. XX wieku, więc...
No właśnie, to chciałem trochę o to zapytać, bo Piotrze, wydałeś książkę Demokracja, tak. Kolejny, trzeci tom historii Ameryki, Demokracja od prosperity do kryzysu, czyli co, nic nowego?
Nic nowego i bawi mnie to, że niektórzy przedstawiają to jakąś apokalipsę. Ja słyszałem wczoraj komentarz dziennikarza tygodnika Polityka, że to jest program nacjonalistyczny, to jest w ogóle niezrozumienie istoty polityki amerykańskiej, bo tam tego typu pojęcie znaczy zupełnie co innego tak naprawdę, to jest absurd. Natomiast no jednak wypada też łyżkę dziegciu do tego dołożyć, przy czym mówię jeszcze raz, łyżka dziegciu z pozycji polskich. On jest jednak wyznawcą, jeżeli czytać jego wypowiedzi zagraniczne, jest jednak wyznawcą tej koncepcji Kissingerowskiej, Henry'ego Kissingera, to znaczy można powiedzieć koncertu mocarstw, niech się Ameryka dogaduje z najsilniejszymi.
Tak?
No jako interes i dogadywanie się z najsilniejszymi. I to jest jednak z perspektywy Polski dość groźne, a w każdym razie niepokojące. I ja bym powiedział jedną rzecz. Widzę już pierwszą propozycję dla polskich władz. No, jednak Obama złożył różne obietnice, to pan profesor pewnie potwierdzi, Polonii. To jest jednak ten polityk, który się zwrócił bezpośrednio do Polaków. Ja myślę, że za pośrednictwem Polonii Polska powinna wpływać, czy próbować wpływać jakoś na politykę Ameryki.
No właśnie, tutaj można powiedzieć,
to jest ważna grupa
pytanie do Anity Gargas, bo te nasze oczekiwania wobec Trumpa, Trump, a sprawa Polska, tak, wprowadzam ten wątek. I tutaj można powiedzieć, że to jest rozpięte pomiędzy wystąpieniem z 28 września 2016 roku. Trwa kampania, Trump spotyka się z Polonią i mówi tak, nigdy was nie zawiodę, NATO uczyni mi silniejsze, no taki mocny sygnał, rozumie Polskę, chce nas wspierać. Ale z drugiej strony padały też wypowiedzi o tym, bardzo mocne, że on zrobi interes z Putinem, że nie widzi w nim nic złego. No, umówmy się, dla nas bezpieczeństwo to jest dzisiaj przede wszystkim pytanie o Rosję. To bezpieczeństwo podstawowe, więc Ani, to którą z tych wersji wybierasz?
Po pierwsze, jedna rzecz mówisz... Jedne rzeczy się głosi w kampanii, innego języka się używa w kampanii, a innego później i inne działania podejmuje, kiedy się zostaje prezydentem Stanów Zjednoczonych. Mam wrażenie, że bardzo szybko Donald Trump, jeśli tego do tej pory nie rozumiał, zrozumie, że jednak taki zawodnik jak Putin, bardzo silny w Europie i w świecie, jest samej Ameryce nie na rękę. Moim zdaniem Donald Trump, jeśli chodzi o samą Polskę i stosunek do niej. Będzie to zależało od tego, na ile będzie mocna pozycja Polski w Unii Europejskiej. To już się zaczyna zmieniać. Komentarze wczorajsze, że no, wzmocnienia Polski, prawda, dzięki PiS-owi, dzięki Jarosławowi Kaczyńskiemu, dzięki prezydentowi Dudzie i premier Szydło. Jeśli chodzi o samą Polonię, to oczywiście tu się zgadzam z Piotrem. Bardzo wiele będzie zależało od tego, na ile ona będzie w tej chwili prężna. Do tej pory był to kapitał niewykorzystany absolutnie i mam wrażenie, że akurat ta ekipa rządząca w Polsce rozumie to doskonale.
Dominik Zdort, którą wersję wybierasz?
Ja wybieram Trumpa i Polski.
Ja przyznam się, że liczę na Władimira Putina. Myślę, że on w bardzo skuteczny sposób kolejne ekipy amerykańskie zniechęca do różnego rodzaju resetów i że kiedy szybko się okaże, że to nie jest tak, że kiedy mu Trump proponuje jakiś układ, że Putin na to idzie i dotrzymuje słowa, Trump będąc realistą, mam wrażenie, jednak bardzo silnym.
Ale zakłada, że ten układ będzie dla Putina, jakby wymagał od niego ograniczeń, ale główne ryzyko jest takie, że ten układ może być następujący. Stany Zjednoczone mają problem z Chinami i rosnącą ich potęgą militarną, ekonomiczną i polityczną. W związku z tym będą szukały sojuszników u wszystkich, którzy mogą im pomóc zwiększyć własny potencjał w starciu właśnie z Chinami. Sojusz z Rosją, no taki, przecież to może być tak, no dlaczego Putin ma nie dotrzymać słowa, jak on dostanie zgodę na robienie, co chce na Ukrainie na przykład, całkowicie.
Myślę, że dla Trumpa każde ustępstwo, czy to polityczne, czy gospodarcze szczególnie, a pewnie o takie będzie Putin zabiegał, byłoby pokazaniem, przyznaniem się do słabości. A jedyne, czego jestem pewien, to to, że Trump do słabości się przyznać nie będzie chciał.
Panie profesorze, więc... czy Rosja się potrzebna jest do starcia z Chinami?
A bezwzględnie, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Stany Zjednoczone z wielkim trudem by wygrały wyścig wojskowy, wyścig gospodarczy z Chinami bez pomocy Rosji, ponieważ Rosja to jest zaplecze surowcowe dla Chin, to jest gaz, ropa, inne surowce. Nie mówiąc o tym, że poprzez Rosję najłatwiej byłoby w razie jakiegoś konfliktu zbrojnego zaatakować Chiny, ponieważ cała koncentracja sił wojskowych, obronnych Chin jest na wybrzeżu, a nie właśnie od strony kontynentu.
Czyli dogada się Trump z Rosją?
To zależy od tego, ile pan Putin sobie zażyczy w zamian za tego
typu zwrot. A gdyby sobie zażyczył wolną rękę na Ukrainie?
Myślę, że tego typu układ byłby do przyjęcia dla pana Trumpa.
To jest niedobra wiadomość, aczkolwiek warto podkreślić jeszcze jedną rzecz, znaczy rolę Kongresu w tym wszystkim. Jak się obserwowało, a ja obserwowałem przesłuchania kandydatów do... przecież tam Senat zatwierdza, prawda, członków gabinetu. No to ci członkowie gabinetu nawet podejrzewani o prorosyjskość składali dość mocne deklaracje antyrosyjskie, ponieważ tego oczekiwali senatorowie. Również senatorowie republikańscy. Zresztą, mówiąc szczerze, to jest też i zła wiadomość dla Trumpa w szerszym sensie. Już słychać sygnały na przykład, że jego niektóre pomysły te gospodarcze nie będą przez Kongres aprobowane, te protekcjonistyczne pomysły. Speaker Ryan, który jest republikaninem, no nie chce tak ślepo żyrować. To nie jest model, to jest model zupełnie inny od polskiego. Kongres jest całkowicie autonomiczny i także republikańska część Kongresu jest całkowicie autonomiczna.
Tak, słowa Trumpa są w pewnej sprzeczności z jego nominacjami, które no, budzą w Rosji już rodzaj irytacji,
no,
prawda?
No na pewno, jeśli chodzi o wojskowych, którzy objęli funkcję szefa Pentagonu, szefa Bezpieczeństwa Narodowego. No to są takie osoby, które gwarantują, powiedzmy, na ściąganie cugli w przypadku, gdyby Donald Trump za bardzo zbliżał się do fraternizacji z Putinem. Natomiast ja podkreślam jeszcze raz. Wielu prezydentów jedno mówiło w kampaniach, drugie później okazywało się w czasie ich kadencji. Donald Trump ma zamiar startować, ubiegać się o reelekcję. Widać to było po jego przemówieniu, w sposobie jego wygłoszenia, ubiorze, we wszystkim. A w związku z tym będzie musiał, przynajmniej w pierwszej kadencji, realizować te najważniejsze swoje założenia wyborcze, a one również były związane z tym, żeby jednak przetasować na przykład stosunki pomiędzy krajami Europy Środkowej a Rosją. Wzmocnić te kraje, które jednak pilnują pewnego porządku, który jest bliski w tej chwili obecnej administracji, obecnemu rządowi Stanów Zjednoczonych.
Wojska amerykańskie są w Polsce. Duży sukces naszych władz i on też tego nie próbował w żaden sposób jakoś kwestionować.
To jest jednak zasługa Obamy.
Tak, ale mógł próbować to kwestionować, nie robił tego. Natomiast, proszę Państwa, my tu gadu, ale ważnej rzeczy, Państwo chyba inne oglądali przemówienie Trumpa niż prasa niemiecka, niż niemieccy politycy, którzy mówią o tym, że to jest uderzenie w nacjonalistyczne tony, a prasa niemiecka mówi o pełnym nienawiści, wystąpieniu polityka, który ma zadęcie na rewolucjonistę, o prezydencie nieobliczalnym, o przemówieniu, które składało się z epitetu jednego nasączonego z szowinistycznym nacjonalizmem zdania America First. Mam wrażenie, że trochę gdzieś te kalki, właśnie, że wzięto jakiś plik tekstowy, tak piszemy o Polsce i teraz tak piszemy o Stanach Zjednoczonych, ale to jest pytanie, czy Niemcy mają jakąś, czy to jest jakieś szaleństwo? Co to jest, że Niemcy mają ambicje pouczania całego świata we wszystkich sprawach? Imigracji, gospodarki, polityki zagranicznej, no jacyś 60 lat, 70 lat po straszliwej wojnie, którą wywołali, nagle stali się nauczycielami świata, moralności, etyki, demokracji. Co jest? Co z Niemcami?
Ja nie przesadzę już jak tak bardzo. No mają też prawo do własnego zdania, chociaż oczywiście ta konkluzja, że to jest nacjonalistyczne, jest idiotyczna. Ja bym raczej z pewnym rozbawieniem wskazał na pewną polską publicystkę, która z kolei odkryła, że Donald Trump powtarza po Jarosławie Kaczyńskim. Więc już się pojawiły memy, z których wynika, że Jarosław Kaczyński wysyła Trumpowi kolejne przemówienie, a nawet, że kot Jarosława Kaczyńskiego pisze przemówienia Trumpowi. No to jest oczywiście nonsens.
A może to niemiecka polityka, niemieckie nastawienie wynika z tego, że oni widzą to jako jednak starcie no, trochę dwóch cywilizacji, takiej powiedziałem cywilizacji jeszcze łacińskiej, czy odwołującej się trochę do tego tradycyjnego świata wartości. Odwołującego się, nie mówię, że Trump jest tu ideałem, a już całkowicie takim złamanym społeczeństwem. Dominik Zdor.
Ja bym jednak nie odrzucał pewnych analogii. No jednak pojawiło się u Trumpa zdanie, które znaliśmy z Andrzeja Dudy. Mówiliście, że mówiono wam, że nie da się zrobić, a ja wam mówię, że
nie
da.
Jest wiele analogii, tylko umówmy się, że Trump nie powtarza Jarosławie Kaczyńskim, pan Andrzeju Dudzie.
Ja jestem przekonany, że nie powtarza, natomiast ta jest wyjątkowo dosłowna.
No wiecie, ja nie wiem, czy analiza, jak przełamać dominację establishmentu, nie była tam zrobiona, no bo w Polsce jednak to przełamano.
Nie ulega wątpliwości, że rzeczywiście jest to starcie między dwoma wizjami, powiedzmy sobie, nie myślę o porządku światowym, w sensie koncertu Mozart, ale w sensie właśnie tej między innymi moralnego spojrzenia na świat. To są podobne koncepcje, jeśli chodzi o to, co głosił PiS w wyborach i o to, co głosił Trump. I jeśli mogę powiedzieć, że cieszę się z tego, że i w obu przypadkach przywódcy powtarzają te same zdania po zwycięstwie, po wyborach, że to nie jest tak, jak powiedziała Anita, że coś sobie głosił w wyborach, a teraz będzie robił co innego. No i no, musi robić to, co zapowiadał, właśnie dlatego, że był tak radykalny. Znaczy, pewien stopień radykalizmu nakazuje już potem bycie konsekwentnym.
I profesor Kazimierz Dadak, puenta debaty amerykańskiej naszej.
Dziękuję bardzo. Więc jeżeli chodzi o Niemcy, to Niemcy mają wszelkie powody do tego, żeby być zaniepokojeni. Tydzień temu zaledwie pan prezydent Trump udzielił wywiadu londyńskiemu Timesowi i niemieckiej gazecie Bild, w której wręcz powiedział, że Unia Europejska to jest mechanizm, który pozwala Niemcom na przejęcie kontroli nad całą Europą i stwierdził jasno, że to mu się nie podoba, więc z punktu widzenia niemieckiego prezydenta Trumpa, mimo że Trump jest z pochodzenia niemieckiego, może tutaj oznaczać, że będzie on podważać pozycję Niemiec w Europie.
A ten głos Niemiec zostanie usłyszany? To co cytowałem w Stanach Zjednoczonych, czy to niespecjalnie?
Raczej wątpię. Natomiast chciałbym niejako ustosunkować się do tego, co pan Zaremba przed chwilą powiedział. Zaiste w Partii Republikańskiej jest bardzo duży opór w stosunku do otwarcia na Rosję. Cały szereg senatorów amerykańskich, McCain, Graham, bardzo ostro atakują Trumpa za te jego potencjalne otwarcie na Rosję.
To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Można też słuchać naszej audycji na antenach rozgłośni regionalnych, które serdecznie przy tej okazji pozdrawiamy, a są to Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Radio Nadzieja w Łomży, Radio Głos w Pelplinie, Radio Rodzina we Wrocławiu, Radio Via w Rzeszowie, Katolickie Radio Fiat w Częstochowie, Radio Plus Legnica, Radio M Kielce, Radio Doksa w Opolu, Katolickie Radio Diecezji Płockiej, Radio RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość, no i oczywiście Radio Warszawa 106,2 na Mazowszu. Przechodzimy do spraw krajowych. Przegląd resortów, zapowiedziała pani premier Beata Szydło. Niejako zamykając chyba taki pierwszy etap funkcjonowania własnego gabinetu, od razu zapowiedziała, że żadnych dymisji nie będzie. Widać, że rząd chce tu uniknąć spekulacji, jakiegoś podgrzewania nastrojów, a wyglądało to tak.
To jest dobry okres do tego, żeby wytyczyć nowe kierunki działania, określić sobie nowe zadania, które będziemy podejmowali w tym roku, ale też podsumować to, co zostało zrealizowane w ubiegłym roku.
Odtworzenie likwidowanych posterunków policji. Zlikwidowano, jak przypomnę, ponad połowę z posterunków policji za czasów rządów koalicji PO-PSL. My sukcesywnie te posterunki przywracamy do życia.
Podkreślaliśmy skuteczność działania w sferze powołania obrony terytorialnej kraju, skuteczność działania związanej z przeprowadzeniem szczytu NATO i przyjęciem pierwszych żołnierzy amerykańskich.
Będę mówiła o tym, co dotyczy zarówno systemu emerytalnego i ubezpieczeń społecznych, rynku pracy, na którym mamy dobrą sytuację, ale chcielibyśmy tu głębsze zmiany też wprowadzić, jeżeli chodzi o funkcjonowanie instytucji, które się zajmują rynkiem pracy.
W połowie roku wejdzie w życie ustawa o sieci szpitali, która z jednej strony zabezpiecza byt szpitali publicznych, które stanowią można powiedzieć, główny trzon zabezpieczenia szpitalnego polskich obywateli, ale jednocześnie tworzy cały szereg mechanizmów lepszej opieki nad pacjentami, opieki nie tylko w szpitalu, ale także po szpitalu.
A wczoraj jeszcze ważne spotkanie z ministrem Ziobro i ministrem sprawiedliwości. Wydaje się, że tam się rysuje dość zasadniczy plan reformy, no chyba całego ustroju sprawiedliwości.
Polacy narzekają na pracę sądów, a Polacy muszą zaufać polskim sądom i muszą wiedzieć, że idą do sądów po sprawiedliwość. I muszą też wiedzieć, że zawsze wtedy, kiedy potrzebują ochrony, państwo stoi po ich stronie. I to jest główne założenie, ten punkt, z którego wychodzi proponowana przez nas reforma. Służyć obywatelom.
Ten system, który będzie oczywiście związany z nowym systemem informatycznym, jaki tworzymy, mierzenia tego obciążenia i rozdzielenia spraw w sposób istotny przyczyni się do przyspieszenia postępowań, bo te zatory zostaną zdefiniowane, zauważone i rozłożone pomiędzy tych, którzy mają mniejsze obciążenie.
Czy ten przegląd to propagandowa impreza, czy coś realnego? Dominik Zdort.
No ten przegląd to pewnie całkowicie realna propagandowa impreza, to znaczy tak tego po tym kryzysie sejmowym, kiedy opozycja...
Ucieczka do przodu?
Nie ucieczka do przodu, raczej wzmocnienie swojej pozycji. Ja myślę, że tu nie ma co mówić o ucieczce. PiS zyskał na kryzysie parlamentarnym, przynajmniej tak wynika z sondaży i jakby pokazuje, że tutaj wchodzą jacyś ludzie na trybunę sejmową.
Znaczy, oni jedzą pasztet w Wigilii, a my rządzimy, tak w skrócie. Oni biegają za nami, oni z komórkami, oni biją tak, dziennikarzy, tak?
Dokładnie tak. A my tu prowadzimy realną pracę i mamy realne osiągnięcia. I ja bym to tak odbierał, ale z drugiej strony też nie chciałbym za to krytykować rządu. Uważam, że to jakby nie tylko jakby skuteczne PR-owskie jakby posunięcie, ale też jakby informowanie nas, co się dzieje, bo jednak mamy czasami wątpliwości, czy coś się dzieje w tym rządzie,
czy coś się robi. Przed programem z Anitą Gargas i Piotrem Zarembą, to oboje, jak zapraszałem was do programu, to oboje mówiliście, musimy porozmawiać o tej reformie sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, bo to naprawdę ważne. Dlaczego? Anita.
Minister Ziobro, ten rząd są pierwszymi, którzy jasno mówią o nieprawidłowościach w systemie wymiaru sprawiedliwości. Jedną z tych nieprawidłowości jest to, że w szeregach sędziowskich funkcjonują ludzie, którzy nie są godni do tego, żeby pełnić tego rodzaju urzędy i nie można ich pozbawić tych dystynkcji. Nie można ich pozbawić możliwości pełnienia funkcji sędziego.
To jest kasta?
To jest pierwszy raz. Ja nie mówię, że wszyscy sędziowie. To chcę podkreślić, bo większość sędziów to są ludzie uczciwi i chcą wykonywać swoją pracę rzetelnie, sprawiedliwie, wydawać wyroki. Ale są również ludzie, którzy właśnie ta kasta, która rzutuje na całe środowisko. Nie można ich było do tej pory usunąć z szeregów sędziowskich, a trzeba. I minister Ziobro jest pierwszym ministrem, który mówi otwarcie, że należy naprawić tę sytuację. Poza tym daje szereg rozwiązań, które usprawnią pracę sądów i spowodują, że takie sobie państwo sędziów niektórych będzie ukrócone. No, bardzo dobrymi pomysłami jest to, żeby na przykład połączyć mniejsze wydziały, zmniejszyć liczbę szefów wydziałów, którzy pełnili funkcje administracyjne zamiast sędziować, bo szefami wydziałów są przecież też sędziowie. Zmniejszy się liczba wizytatorów. Też to byli sędziowie, którzy byli uwiązani w czynności, które tak naprawdę nie wiążą się z niczym pożytecznym, bo wizytatorzy są no, w tej chwili tak naprawdę fikcyjnymi postaciami. System kontroli spraw i system ciągnięcia jednej sprawy przez jednego sędziego. Nie będzie takiej możliwości jak w tej chwili, że sprawy ciągną się 6 lat albo 8,
oj,
albo 10.
Oj, to tam doświadczyłem, że się przychodzi na sprawę i jest nowy sędzia i właściwie wszystko,
i on
co
zaczyna
się...
Znaczy,
ma akta oczywiście, zna sprawę. No dobrze, ale to jest jak...
To jest niby proste, ale do tej pory...
To będzie rewolucja w sądownictwie, czy to jest jakaś korekta?
Niektóre z tych tych propozycji ministra Ziobro wiążą się no niestety ze zmianą konstytucji. Więc to będzie raczej rewolucja.
No, ale nie ma szans na zmianę konstytucji.
Ale jeśli niektóre z tych rozwiązań mają wsparcie innych ugrupowań, nie tylko PiS-u i...
To może. Piotr Zaręba w tej sprawie?
To należy o to walczyć, należy o tym mówić, bo być może znajdą się na przykład jeszcze poza Kukiz 15 w innych ugrupowaniach zwolennicy tego rodzaju zmian.
No, warto podkreślić jedno. Większość tych wystąpień ministrów to były rzeczywiście raczej przypomnienia rozmaitych pomysłów. Natomiast jednak to, co z tym przed Ziobro, jest czymś nowym, oczywiście związanym z zapowiedziami programowymi.
A co jest istotą tego?
No, istotą jest to, Ziobro mówi, mamy jeden z największych...
korpusów
jest
sędziowskich.
Tak, korpusów sędziowskich porównując
z innymi krajami.
A jednocześnie sprawy się ciągną bardzo długo. Więc na przykład te wszystkie kwestie, to
się
pokazało.
Czyli to się działa, mówi, tak?
No tak, więc to co pokazaliśmy, to na przykład to informatyczne mierzenie obciążenia, no to przecież zmierza ku temu, żeby skrócić. Pojawia się czasami krytyka, że na przykład będzie większa zależność prezesów sądów od ministra. No tak, ale w zakresie administracyjnym ta zależność może nam gwarantować większą efektywność. Może nam gwarantować to, że sądy nie będą rozpatrywały spraw przez ślad, że obciążenie sędziów będzie rozkładane równomiernie, że zlikwiduje się te przerosty administracyjne, o których mówi Anita i w związku z tym no, sąd będzie na przykład działał po południu. Prawda? I będziemy mieli taką sytuację jak w Ameryce, tu pewnie profesor Dadak potwierdzi, że no, jednak sprawy się tam odbywają szybciej. To znaczy sprawa, która się zaczyna, ma szansę skończyć się w takiej perspektywie. No tak, a w Polsce to jest absolutnie niemożliwe. Znaczy ja też, tak jak Michał, tego kilka razy doświadczyłem, że no, następna rozprawa za 3 miesiące na przykład. I to traci zupełnie sens. No, bo nie
czy
mamy...
też jest jakimś problemem taka kompletna nieprzewidywalność wyroków i to nie jest moja ocena laika czy kogoś z zewnątrz, ale prawników, no mecenasów, którzy mówią, no, nie jesteśmy dzisiaj w stanie, znając dobrze prawo, bo to są dobrzy adwokaci, przewidzieć, jaki no tak. będzie finał. Znaczy w ogóle sąd może zrobić absolutnie
chociaż
wszystko.
Tu jest jednak, dotykamy jeszcze jednak materii niezawisłości sędziowskiej, znaczy no, korekty wyroków najtrudniej przeprowadzić.
Ale, czy w ogóle, czy to, bo też padają słowa, że to jest no, jakiś krok w złym kierunku, właśnie autorytarny, czy w demokracji można zażądać korekty wymiaru sprawiedliwości w sądownictwa, czy to są jakieś święte krowy, czy jednak nie?
Ja nie jestem prawnikiem, więc nie chciałbym się tutaj wypowiadać. Natomiast to, co chciałbym wspomnieć może, jeżeli chodzi o tym przeglądzie pracy rządu i tak dalej. Mówimy o Stanach Zjednoczonych, o nowej administracji. W Stanach Zjednoczonych, kraju kilkadziesiątkrotnie większym niż Polska, na przykład pod względem obszaru, jest 15 ministerstw. 15 ministerstw. Biorąc pod uwagę na przykład podział administracyjny Stanów Zjednoczonych, tam w zależności od stanu są albo 3, albo maksimum 4 poziomy administracji. W takim stanie na przykład jak Connecticut, który jest mniej więcej wielkości średniego województwa polskiego, 3,6 miliona ludzi, więc to duże województwo, są 2 szczeble. Stan stanowy, znaczy szczebel stanowy i szczebel gminy. Nie ma powiatu.
Dobrze, czy w otoczeniu, w którym jesteśmy, pewnej konstrukcji europejskiej, jesteśmy w stanie to zmienić?
Oczywiście to, czy w Polsce są powiaty, czy nie, od nas tylko i wyłącznie zależy. Więc w Stanach Zjednoczonych, mówię dla przykładu, w takim stanie jak Connecticut, począwszy od szczebla federalnego, jest szczebel federalny, stanowy, gmina. 3 szczeble administracji.
Uczmy się. Dobrze też spojrzeć, jak ten rząd jest oceniany czasami. Był sondaż CBOS-u już po tych wydarzeniach grudniowych. Poważna próba, poważne badanie. Prawo i Sprawiedliwość 37% poparcia. Więcej niż pozostałe partie opozycyjne. Platforma i Nowoczesna o tych mówię. Petru 9%, duży spadek z 14%. Platforma 16% bez zmian. Kukiz 8%, SLD 6% poparcia. PSL 5% poparcia. No i chyba też nie możemy nie dostrzec tego, że dużo się dzieje po stronie opozycyjnej. Mateusz Kijowski w dużych tarapatach, tak zwany Komitet Obrony Demokracji, zarząd tej organizacji chce się go pozbyć, ale są też tam struktury, które go bronią. On sam zostaje.
Zarząd podjął uchwałę wyrażającą brak zaufania do przewodniczącego zarządu Stowarzyszenia Komitet Obrony Demokracji Mateusza Kijowskiego i wzywającą go do niezwłocznego ustąpienia z funkcji przewodniczącego zarządu.
Nie widzę żadnego powodu. Oczywiście zarząd może apelować, ale ja swoją funkcję sprawuję wobec tysięcy koderek i koderów i to oni będą podejmowali w tej sprawie decyzje w już niedługich wyborach.
W dużych tarapatach też Ryszard Petru wychodzą informacje, o tym pisze między innymi Tygodnik w sieci, że wyprawa do Portugalii nie była jedyną tego rodzaju, że też z panią poseł Schmidt w te same miejsca, do tych samych hoteli w Polsce latali, tam gdzie jest podejrzenie, że nie wykonywali obowiązków poselskich, więc można powiedzieć, że Nowoczesna będzie dalej słabła.
Chyba najistotniejsze jest to, że za pieniądze publiczne.
Tak, oczywiście.
Bo
nie
zajmują się życiem prywatnym, natomiast no, to jest jednak skandal. No.
I tu jeszcze dodam ostatni element. W Polsce Times wywiad z Grzegorzem Schetyną, który rysuje taki plan zbudowania nowego AWS-u, nowej akcji wyborczej Solidarność, w której to, jak mówi wyraźnie, Platforma ma być tak, pełnić rolę dawnej Solidarności, czyli rozdawać karty, budować listy. Czy opozycja zmierza w górę czy w dół?
Znaczy oni są skazani na to, żeby stworzyć blok, bo widać już, że akcja poszczególnych partii, no to jest jednak ich narastająca marginalizacja, więc przynajmniej Nowoczesna i Platforma, bo będzie trudniej inkorporować na przykład PSL, który na wielu sprawach ma własne zdanie i to wyraźnie inne, no ale w przypadku tych dwóch partii to ich samodzielność nie ma żadnego sensu. No dzisiaj pojawia się po raz kolejny pytanie o lidera, no ale to już żeśmy to ćwiczyli tu parę razy, prawda? W najnowszym sondażu Tuska wskazano jako tego lidera, choć był i taki sondaż, podkreślmy, gdzie Paweł Kukiz był wskazywany jako...
Był taki, gdzie kot prezesa został wskazany jako ważniejszy.
No tak, ale to był oczywiście rodzaj żartu. Ja myślę, że to musi zmierzać do jakiegoś przesilenia, aczkolwiek ono nie nastąpi szybko, więc mamy teraz trochę opozycję z głowy przez jakiś czas. Czy ona się będzie zajmowała bardziej swoimi sprawami czy swoimi problemami wewnętrznymi niż pełnieniem swojej funkcji? No poza tym jednak poniosła straszliwą klęskę. Znaczy to, co się wydarzyło w Sejmie, było jej straszliwą, także wizerunkową klęską.
Dominik Zdart?
No tak, to prawda. Jeśli mógłby sobie czegoś życzyć w tej chwili Jarosław Kaczyński i PiS, to właśnie tego, żeby Mateusz Kijowski i Ryszard Petru zostali na swoich stanowiskach. To są dla obecnej władzy liderzy idealni wprost. Bo nie są politykami, nie są prawdziwymi politykami. To są tacy naturszczycy polityczni, którzy niestety bardzo słabo i bardzo powoli się uczą. I ten upór Kijowskiego, który nie rozumie, jaką krzywdę robi własnej organizacji, jest absolutnie dla mnie niepojęty. To tylko potwierdza jego słabość jako polityka. No ale z drugiej strony mamy tego Schetynę, który rzeczywiście jest doświadczonym politykiem. I jeśli mówi to, co mówi, oczywiście to może są jego marzenia, ale to jest człowiek, który rzeczywiście ma jakby tak na tyle dużo doświadczenia, że byłby w stanie zbudować silną organizację opozycyjną. No i tutaj pytanie jest, na ile ci dwaj pozostali liderzy pozwolą mu na wykorzystanie tego doświadczenia.
Pani profesorze?
W Stanach Zjednoczonych są ogromne ilości organizacji pozarządowych. Każda z tych organizacji walczy o jak najlepszy wizerunek. Jest nie do pomyślenia, żeby ktoś z tego typu kłopotami jak pan Kijowski utrzymał się nadal na swoim stanowisku. Podobnież w polityce. Jest nie do pomyślenia, żeby którykolwiek polityk, który pojedzie sobie na wczasy z jakąś, prawda, ładną blondynką, był w stanie zaistnieć po powrocie z tego typu podróży.
Z wiceprzewodniczącą partii, nie z ładną.
No.
To jedno drugiego nie wyklucza. Anita Gargas?
Jeśli chodzi o upór Kijowskiego, to nie jest jego własny upór, tylko jego zaplecza. On był na to miejsce włożony, wsadzony przez określone środowisko związane z Gazetą Wyborczą, popierane przez Gazetę Wyborczą, no
ale,
i Michnika.
Czy Gazeta Wyborcza
i TVN
nie ma
i inne
media
chwili,
już go nie skreślają?
I w tej chwili nie mają nikogo w zamian. I dopóki
Łoziński,
nie będą mieli
Krzysztof
nikogo
Łoziński
w zamian, mocnego, wyrazistego, być może trzeba zupełnie zmienić szyld, być może to nie będzie Komitet Obrony Demokracji. W każdym razie, dopóki się nie przegrupują, Kijowski będzie im potrzebny.
A nie martwią państwa takie wypowiedzi o tym, bo tam się pojawiają takie pochwały na przykład tych radykalnych, bezpośrednich działań, takiego wręcz pochwalania przemocy. Czy kot nie przerodzi się trochę w jakiś rodzaj antify? Albo
no
części więc, jego?
No niestety sytuacja z biurem parlamentarnym, z biurem poselskim w Szczecinie, z biurem pana posła Joachima Brudzińskiego, no pokazuje, że te nastroje radykalne są nadal podsycane i mają wzięcie w tych grupach, powiedzmy tych radykalnych grupach, które są skłonne do użycia siły fizycznej, do przemocy, wszelkiego rodzaju.
Bojówek nie było. Ja się boję zdziczenia, bo jednak na przykład to powtarzające się, ten powtarzający się wątek niedopuszczania Jarosława Kaczyńskiego na Wawel i towarzyszące temu komentarze są oczywiście czymś strasznym.
Tak,
natomiast to się bierze też z bezsilności.
Anita, Dominik Zdort, bardzo dziękuję, publicysta, za obecność w programie. Profesor Kazimierz Dadak, dziękuję. Piotr Zaręba, dziękuję. Anita Gargas, i co w magazynie śledczym najnowszym w TVP?
Tak.
Bo
ja zapraszam oczywiście
oglądam
w środę około godziny 22 po głównym filmie. Najbliższy odcinek będzie, proszę Państwa, wielką niespodzianką. Proszę oglądać nas, zapraszam. W środę.
Śledztwo, TVP1. Tak, twarde śledztwo. Polecamy. Dziękuję bardzo. Michał Karnowski, to był Salon Dziennikarski. Wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Zapraszamy za tydzień.